Spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
Zdrowie i opieka medyczna w Unii Europejskiej stały się tematami numer jeden, zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa. Czy to doświadczenie czegoś nas nauczyło? Czy wiązało się ze zmianami w prawie? I jak jesteśmy przygotowani na ewentualne przyszłe pandemie? O tym dzisiaj porozmawiamy w spotkaniach z Europą. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek, a po drugiej stronie europoseł Adam Jarubas, przewodniczący podkomisji zdrowia publicznego w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prace w Parlamencie Europejskim w kwestii poprawy zdrowia publicznego w Unii Europejskiej wiążą się z kilkoma projektami. To jest m.in. EU for Health, ale też Europejska Unia Zdrowotna. Na czym to wszystko ma polegać i czego nauczyła nas pandemia w kwestii współpracy międzynarodowej, też ponadnarodowej, jeśli chodzi o ochronę zdrowia?
Doświadczenie pandemii pokazało, że przybywa wyzwań, z którymi pojedyncze państwa nie są w stanie sobie poradzić, bo patrząc chociażby na kwestie szczepionek, to jak przy pewnie iluś tam mankamentach procesu zamawiania tych szczepionek, no bez takiej skoordynowanej reakcji Unii Europejskiej byłoby trudno po pierwsze zabezpieczyć dostępność tych szczepionek, no i gdyby to nie był zakup dla całej wspólnoty, to pewnie państwa członkowskie ustawiałyby się w kolejce jedno przed drugim, podbijając sobie nawzajem ceny, konkurując ze sobą. Także doświadczenie pandemii pokazało, że obszar zdrowia wydaje się też takim obszarem, gdzie jest największa gotowość do jeszcze większej integracji, do większej współpracy, bo projekt europejski składa się z wielu polityk, z wielu legislacji. Natomiast doświadczenie pandemii, zgodnie z taką myślą jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej, Jeana Moneta, że Unia Europejska nie rozwija się pomimo, a dzięki kryzysom. W tym sensie kryzys pandemii COVID był takim impulsem do tego, żeby tę ideę Europejskiej Unii Zdrowia popchnąć dalej, żeby poszukać tych elementów polityki, które można realizować razem. Już w 2019 roku, czyli na początku tej kadencji, która się kończy, akurat grupa polityczna, którą reprezentuje Europejska Partia Ludowa, wyszła z takim postulatem, żeby na poziomie europejskim strategicznie przyjrzeć się i poszukać rozwiązania dla problemu nowotworów cywilizacyjnego, z którym sobie cały świat nie radzi, ponieważ nie ma cały czas na tych wiele rodzajów raka skutecznego antidotum i postawiono sobie ambitny cel, żeby opracować specjalną strategię. Komisja Europejska przygotowała taką strategię do spraw walki z rakiem i powołano specjalną komisję do spraw walki z rakiem, która funkcjonowała przez 15 miesięcy, która wypracowała rekomendacje do tej strategii dla państw członkowskich, dla Komisji Europejskiej i ta podkomisja, bo taki miała status w ramach Komisji Środowiska Zdrowia Publicznego i Jakości Żywności, ewoluowała w podkomisję zdrowia publicznego, której mam zaszczyt przewodniczyć dzisiaj i która, jak wszystko na to wskazuje, od kolejnej kadencji będzie już miała pełny status komisji z uprawnieniami legislacyjnymi. Zatem można powiedzieć, że doświadczenie pandemii zdynamizowało działania państw członkowskich, ale również struktur unijnych w kierunku szukania wspólnych elementów działania, wspólnych strategii. Zaczęło się od raka. Najprawdopodobniej parlament w przyszłej kadencji zajmie się również kwestiami chorób neurodegeneratywnych czy chorób krążenia, które są głównym zabójcą mieszkańców Europy.
Bardzo się cieszę, że wspomniał Pan o Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, bo te działania różnych komisji, podkomisji są kompatybilne. W Europejskiej Unii Zdrowotnej założenia są też takie, że będziemy wykluczali jako wspólnota środki, które są rakotwórcze. Takie, które są dla nas niebezpieczne, między innymi azbest, właśnie glifosat, kwestia Zielonego Ładu, wykluczania niektórych pestycydów. To wszystko to są naczynia połączone.
Tak zdecydowanie jest. Do tego trzeba by dopisać używki, alkohol, tytoń, które są wskazane w badaniach jako główne czynniki chorobotwórcze. Więc to działanie profilaktyczne, ale również w większym zakresie realizowanie w państwach członkowskich badań przesiewowych, które na wczesnym etapie wykrywają choroby. Jeśli popatrzymy na wyniki państw, które najlepiej sobie radzą z chorobami nowotworowymi, ale też innymi, to są państwa, które na dużą skalę realizują właśnie działania profilaktyczne, badania przesiewowe, państwa skandynawskie, Szwecja zwłaszcza, ma znakomite wyniki właśnie pod kątem sprawności systemów, więc te doświadczenia pandemiczne, ale też doświadczenie takie, że jeśli rozmawiamy z obywatelami, to oni oczekują, że właśnie w obszarze ochrony zdrowia Unia Europejska będzie bardziej sprawna, że położy na stole konkretne kolejne projekty, które pokażą szanse na likwidację dysproporcji w dostępności do świadczeń, do nowoczesnych terapii, bo rzeczywiście te dystanse widać. To jest jeden z tematów, którym bardzo mocno zajmowała się komisja, którą kieruję, czyli różnic dostępności chociażby do nowoczesnych terapii nowotworowych. Okazuje się, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają dostęp tylko do około połowy tych najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych terapii dostępnych w Europie Zachodniej. Ktoś kiedyś powiedział, że szanse na wyleczenie mogą zależeć od kodu DNA, ale nie mogą zależeć, nie powinny zależeć od kodu pocztowego, czyli tak naprawdę musimy wyrównywać te dystanse i pomagać sobie nawzajem. To jest taki współczesny dzisiaj wymiar polityki spójności, czyli likwidacja dystansów w dostępie do nowoczesnych świadczeń ratujących życie.
W jaki sposób to się przełoży na realne życie przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego obywatela? Według danych Parlamentu Europejskiego około 40% osób, które chorują na nowotwory, mogły tego uniknąć przy obecnym stanie wiedzy i odpowiednich badaniach przesiewowych, czy w ogóle szczegółowych badaniach, których na przykład w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak w Polsce, się nie przeprowadza bądź nie refunduje.
Tutaj mamy w tych rekomendacjach wynikających wprost z programu walki z rakiem, mamy wiele elementów tych, o których już mówiliśmy, czyli badania przesiewowe, badania czy profilaktyka, świadomość zdrowotna, świadomość tego, że od jakości życia, od stylu życia, od takiego czasem zwolnienia tego bardzo zawrotnego tempa życia, w którym jesteśmy, ale od tego, co jemy, od tego, czy stosujemy używki w postaci alkoholu, zwłaszcza tytoniu, tak naprawdę zależy to, w jakich warunkach żyjemy, czy jesteśmy narażeni na zachorowania, na rozmaite choroby. Badania epidemiologiczne, takie prognostyczne, pokazują, że jednak te zagrożenia będą rosły, że w roku 50, jak donoszą specjaliści, nawet co trzecia kobieta i co drugi mężczyzna będą narażeni chociażby na choroby nowotworowe. Więc Unia Europejska, państwa członkowskie muszą się z tym na poważnie zmierzyć. Te działania oczywiście powinny się odbywać na wielu poziomach, przede wszystkim komunikacyjnym, akcji informacyjnym, budowania świadomości, ale też realnych działań w postaci inwestycji w system ochrony zdrowia, w działania właśnie profilaktyczne, we wzmacnianie odporności systemów ochrony zdrowia, które jak się okazało w czasie pandemii, no jednak ta odporność była bardzo, bardzo słaba. Dlatego chociażby w tych krajowych programach odbudowy, o których ostatnio w Polsce się tak dużo mówi, jeśli popatrzymy na wartość zalokowanych na ten cel środków, to jest to prawie 45 miliardów euro właśnie na wspieranie odporności systemów ochrony zdrowia. Też Unia Europejska, patrząc na doświadczenia pandemiczne, powołała specjalne instytucje, które mają wspierać szybką reakcję, przeciwdziałanie właśnie propagacji takich chorób jak COVID, czy takich właśnie wirusów. Urząd do Spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, HERA, to jest nowa instytucja, która ma budować zasoby europejskie, czy w postaci szczepionek, czy środków również higienicznych, bo okazało się w czasie pandemii, że my kompletnie nie byliśmy przygotowani na takie zagrożenia, więc te doświadczenia z pandemii COVID są bardzo szerokie. Teraz w ostatnich dniach przyjęliśmy znowelizowany pakiet farmaceutyczny, który ma zabezpieczyć Europę przed niedoborami leków, przed zależnością od dostaw, zwłaszcza substancji czynnych, API z krajów takich jak Chiny czy Indie. W momencie pandemii te łańcuchy dostaw zrywały się i byliśmy często po prostu nawet w takich kategoriach substancji jak paracetamol, po prostu nie, kompletnie niezabezpieczeni, niegotowi na te wyzwania. Także tych działań naprawdę potrzebujemy na wielu polach.
Mhm. Dostęp do substancji czynnych i leków i kwestia niedoboru leków w Unii Europejskiej to temat, który jest bardzo szeroko omawiany właśnie od początku pandemii. W Europie właściwie nie wytwarza się tych składników aktywnych. W jaki sposób jakby wspólnota chce sprawić, żeby przyciągnąć producentów substancji czynnych do Europy, żeby ten nasz rynek również w kwestii zdrowotnej, ale tutaj też farmaceutyczno-finansowej był atrakcyjny.
To rzeczywiście bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, bo z jednej strony mamy świadomość, że powinniśmy być samowystarczalni, autonomiczni pod względem produkcji tych substancji właśnie aktywnych, głównych składników leków. I ja akurat zainicjowałem takie specjalne badanie komisji ENVI, zleciliśmy takie studium w zakresie potencjalnych środków ułatwiających produkcję aktywnych składników farmaceutycznych i tam wśród rekomendacji było jak gdyby takie dostrzeżenie, że kraje takie jak Polska i powiedzmy Europa Środkowo-Wschodnia posiadają pewne atuty w postaci dobrze przygotowanych kadr z konkurencyjnymi warunkami pracy. Tutaj też automatyzacja może być takim elementem sprzyjającym i że akurat ta część Europy może być takimi, mówiąc kolokwialnie, Chinami Europy, czyli możemy zaoferować całej Europie w niektórych kategoriach substancji możliwość ich produkcji, bycia takim hubem dostarczającym te konieczne do wyprodukowania leków substancje. Na dzisiaj wygląda to tak, że w październiku 2023 roku Komisja przedstawiła taki pakiet działań, który ma przeciwdziałać niedoborom leków, szczególnie tych leków o charakterze krytycznym i rozpoczęto studium oceny skutków wpływu takiego ewentualnego aktu o lekach krytycznych. Komisja zaprosiła producentów leków i tych producentów leków innowacyjnych, najnowocześniejszych, ale też producentów leków generycznych. Akurat w Polsce mamy tych drugich więcej i polskie firmy też uczestniczą w takim sojuszu zawiązanym przez Komisję na rzecz leków krytycznych i trwa dzisiaj dyskusja o tym, jak skomponować te przepisy. Najprawdopodobniej będzie wiązało się to z pewnym uelastycznieniem przede wszystkim zasad pomocy publicznej, trochę na wzór aktu o chipach, po to, żeby właśnie pozwolić państwom członkowskim na inwestycje, koordynować to z poziomu europejskiego, żeby można powiedzieć doprowadzić do wyspecjalizowania kilku państw czy kilku regionów europejskich właśnie w produkcji, w dostawach substancji medycznych po to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych obywateli. Tutaj też Komisja Europejska nie wyklucza współpracy z innymi pozaeuropejskimi krajami, których możemy określić jako krajami przyjaznymi dla Europy, a które mogłyby w jakimś zakresie realizować dalej te dostawy, tak jak dzieje się to do tej pory. Tu niestety do tych kategorii nie możemy zapisać takich państw, szczególnie jak Chiny.
Wyrównywanie szans i polityka spójności łączy się też z jeszcze jednym działaniem w ramach Europejskiej Unii Zdrowotnej, a mianowicie chodzi o dostęp do danych zdrowotnych w całej Unii Europejskiej. Wspólny system, w którym na przykład jeżeli coś nam się stanie za granicą, posługujemy się kartą ECOS, do której za chwilę jeszcze przejdziemy, to w jednym systemie lekarze będą mieli wszystkie informacje na temat naszego zdrowia. Jak to ma dokładnie wyglądać?
No, przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie poufności, cyberbezpieczeństwa, kontroli pacjentów nad ich danymi, bo idea jest taka, żeby te dane zdrowotne mogły sprawnie, bezpiecznie podążać za pacjentem, niezależnie od tego, w którym z krajów Unii korzystamy z opieki. Ale drugą stroną tego, bardzo ważną tego zjawiska jest to i tej regulacji w zakresie europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych, żeby naukowcy pracujący nad nowymi terapiami mieli dostęp do szerszej puli danych badawczych. Mamy dzisiaj zdiagnozowane w Europie 6 tysięcy chorób rzadkich, sierocych, na które nie ma żadnej formy terapii czy leków. Niestety ze względu na to, że tych pacjentów akurat dotkniętych tymi rzadkimi, sierocymi chorobami jest bardzo mało w poszczególnych państwach członkowskich, najczęściej koncernom farmaceutycznym nie opłaca się po prostu podejmować badań nad tymi lekami z uwagi na problemy później z odzyskaniem tych nakładów, które często wynoszą kilka miliardów euro, więc kiedy naukowcy będą mieli dostęp do szerszej puli danych badawczych, to będzie łatwiej wyspecyfikować pewne zależności w tych parametrach badanych osób, wykorzystywać też nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję, po to, żeby szukać skuteczniejszych, czy w ogóle wyszukać na niektóre najcięższe choroby leki czy terapię. Taka refleksja była oczywiście, chociaż ta regulacja była przyjęta zdecydowaną większością głosów, były też obawy o tę szczelność systemu, poufność, cyberbezpieczeństwo, ale to już wydaje się, że jest zadanie dla systemów informatycznych, dla informatyków, żeby to zabezpieczyć. Korzyści wydają się być oczywiste i dotyczy to zarówno naszego bezpieczeństwa osobistego, ale również dużego impulsu dla środowiska naukowego, koncernów farmaceutycznych, żeby skuteczniej szukać odpowiedzi na wiele chorób, na których po prostu dzisiaj nie ma lekarstwa.
Te działania badawczo-rozwojowe faktycznie z dostępem do wiedzy czy też do jakiegoś pola grupy badawczej faktycznie mogą przyspieszyć, a z drugiej strony o kontrowersjach, o których pan, panie europośle, powiedział, mówi się bardzo dużo. To, że nasze dane dotyczące stanu zdrowia czy też genetyki mogą być wykorzystywane przy decyzjach finansowych, czyli udzielaniu kredytów, przy zatrudnianiu, czyli jeśli chodzi o staranie się o pracę. Czy tutaj jakieś konkretne przepisy zostały przyjęte, żeby w dokładny sposób chronić? Bo z tego, co już zdążyłam wyczytać, każdy z pacjentów będzie musiał wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych.
To prawda, natomiast te dane oczywiście w systemie będą miały charakter zanonimizowany, jeśli chodzi o wykorzystywanie danych pod kątem szukania nowych terapii. Równocześnie z tą regulacją Parlament przyjął niedawno akt o sztucznej inteligencji, gdzie są opisane szczegółowe zasady wykorzystywania danych przy użyciu tych najbardziej nowoczesnych, zaawansowanych systemów informatycznych. I tam generalnie mamy bardzo wiele przepisów, które będą zabezpieczać, będą chronić naszą prywatność, będą kategoryzować wykorzystywanie tych technologii sztucznych inteligencji według takich poziomów ryzyka. I wydaje się, że jeśli popatrzymy na tę regulację razem z tymi dodatkowymi przepisami, to jesteśmy tutaj bardzo dobrze chronieni. Niektórzy obserwatorzy nawet mówią, że Unia przeregulowała, czyli za daleko poszła w ujęcie ram prawnych tego bezpieczeństwa, że to może blokować innowacyjność, przedsiębiorczość. Ja tak nie uważam. Wydaje się, że kodyfikacja tego ważnego obszaru daje pewną stabilność i tworzy pewne ramy prawne dla rozwoju nowoczesnych technologii służących również zdrowiu i per saldo bardzo się Europie opłaci.
Wstępne badania sugerują, że technologie mRNA stosowane w niektórych szczepionkach na COVID-19 mogą okazać się też skuteczne w przyszłych lekach na raka. Koronawirus wpłynął więc faktycznie na rozwój medycyny też w takim sensie, że Unia Europejska również jako wspólnota przekazała wyjątkowo duże środki na to, żeby przebadać szczepionki. Fakt, że w krótkim czasie, ale wcześniej w historii jeszcze tak dużego finansowania na działania badawczo-rozwojowe czy też sprawdzanie, testowanie bezpieczeństwa szczepionek nie było.
To prawda, te środki są rekordowe. Jeśli popatrzymy w ogóle na nakłady na system, na odporność, ponad 40 miliardów euro, ale też warto wspomnieć tutaj o misjach zdrowotnych, misji rakowej, zwłaszcza w programie Horyzont Europa. To jest taki specjalny program europejski o budżecie około 90 miliardów euro, czyli dość dużo, który ma wspierać właśnie sektor badawczo-rozwojowy. I obszar zdrowia, wykorzystywania też nowoczesnych technologii, to są obszary priorytetowe i wydaje się, że warto, to już nawet posłowie też zwracali uwagę na to, żeby w kolejnych edycjach tych programów, w kolejnych budżetach po roku 2027, żeby zdrowie miało jeszcze większe niż dotąd finansowanie, bo jeśli popatrzymy chociażby na specjalny nowy program, który pojawił się po pandemii, czyli EU for Health, to jest 5 miliardów euro, czy wobec budżetu, który przekracza 1 bilion euro, to rzeczywiście nie jest jakaś porażająca kwota, ale jeśli popatrzymy na wszystkie interwencje, które są rozrzucone po różnych programach, po różnych politykach, to tych nakładów na działalność badawczo-rozwojową połączoną z ochroną zdrowia jest naprawdę dość sporo. Jeśli dorzucimy do tego nakłady podmiotów prywatnych, big techów, instytucji finansowych, to jest to dosyć duża dźwignia innowacyjna. Jestem o tym przekonany, że tych środków będzie z roku na rok coraz więcej.
Temat nowych technologii w medycynie przebija się w Polsce dosyć często i jesteśmy jednym z krajów, który jest tak naprawdę pionierem w wykorzystywaniu robotów medycznych, między innymi robot Da Vinci, który już operuje w Poznaniu na przykład. To jest rzecz, której nie ma gdzieś w pobliżu, która jest wyjątkowa i operacje na różnych organach, czy też wycinanie zmian mogą być na tyle nieinwazyjne, że pacjentom zamiast kilkucentymetrowych blizn zostają małe kropki, małe dziurki. To przechodzimy prawda, tak naprawdę do nowej ery.
To prawda, nowe technologie, sztuczna inteligencja, analiza dużych zbiorów danych. W 2019 roku sztuczna inteligencja wynalazła, można powiedzieć, analizując duże zbiory danych, zdecydowanie szybciej niż uczyniłby to człowiek, nowy antybiotyk, halicyna. To ma zastosowanie w kwestiach analizy danych, szukania nowoczesnych terapii, ale również też wykorzystywania takich zastosowań technologicznych jak robot Da Vinci. To nie tylko w Poznaniu, bo również w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, skąd pochodzę, z powodzeniem są te technologie wykorzystywane, więc z czasem pewnie też zdalne konsultacje, konsylia, wykorzystywanie technologii obrazowania, wyświetlania badań diagnostycznych dla ekspertów, specjalistów, którzy mogą znajdować się setki czy tysiące kilometrów od nas, to daje kompletnie nowe obszary, nowe możliwości skuteczniejszego pomagania pacjentom. Więc te technologie będą, z jednej strony boimy się, zwłaszcza tych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, z bezpieczeństwem, ale z drugiej wydaje się, że ta pokusa czy możliwość zbudowania nowych form pomocy pacjentom, mniej inwazyjnego leczenia, operowania będzie powodować, że z czasem tych zastosowań nowych technologii w leczeniu będzie bardzo dużo. Z czasem pewnie będzie to ułatwiać czy przyczyniać się do obniżenia kosztów funkcjonowania bardzo drogich systemów ochrony zdrowia. To jest duży problem dla większości państw członkowskich, więc w tej optymalizacji wykorzystywaniu technologii jest też szansa na to, żeby te koszty znacząco malały.
Skraca to między innymi czas pobytu w szpitalu, czyli rekonwalescencji. To już są duże ograniczenia kosztów.
To prawda.
Zbliża się majówka, a za chwilę po niej wakacje. Temat karty EKUS, co wakacje, co sezon pojawia się w polskich mediach. Karta EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, działa już od wielu lat w Unii Europejskiej. My jesteśmy w Unii Europejskiej lat 20 i możemy z tej karty korzystać. To teraz pokrótce wyjaśnijmy, jak ona działa i kto może ją dostać.
Karta EKUS, można powiedzieć, że obchodzi razem z Polską swoją rocznicę obecności w Unii, bo została wprowadzona w 2004 roku. Dzisiaj w Unii Europejskiej ponad 200 milionów kart zostało wydane. Karta potwierdza prawo osób ubezpieczonych do leczenia za granicą. Najczęściej jest wydawana wtedy, kiedy planujemy urlopy, czy w związku z wykonywanym zawodem wyjeżdżamy gdzieś do innych krajów europejskich. Jest to takie potwierdzenie, że w kraju, z którego pochodzimy, jesteśmy ubezpieczeni, czyli ponosimy nakłady na ubezpieczenie zdrowotne. No i w przypadku, gdybyśmy musieli skorzystać z opieki takiej doraźnej, podkreślam, nie planowego zabiegu czy operacji, ale będziemy potrzebować pomocy na przykład w związku ze zwichnięciem czy złamaniem nogi, czy jakimiś innymi kwestiami, które wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej, to ta karta będzie uprawniała nas do zwrotu kosztów za to leczenie, chociaż trzeba podkreślić, że karta w zależności od tego, jaki system finansowania ochrony zdrowia funkcjonuje w danym państwie, ona uprawnia do refundacji właśnie tak, jak obywatele danego kraju mogą liczyć na dofinansowanie ze strony swojego państwa, bo na przykład we Francji obywatele francuscy pokrywają około 30% kosztów pracy lekarza, czy w Austrii jest to koszt dojazdu karetki, czy w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Więc nie całe koszty potencjalnej naszej właśnie pomocy, której potrzebujemy, są finansowane, tylko w ramach ustawodawstwa poszczególnego kraju członkowskiego.
warto też podkreślić, że muszą być Państwo ubezpieczeni na przykład w Polsce, żeby móc kartę EKUS wyrobić. Jeżeli na przykład nie pracujemy i nie jesteśmy zgłoszeni nigdzie do ubezpieczenia zdrowotnego, no to takiej karty EKUS nie dostaniemy. A bardzo łatwo jest ją wyrobić. Można to zrobić osobiście i zazwyczaj kartę dostaje się w dniu składania wniosku, ale można to zrobić też przez IKP czy przez ePUAP. Korzystając z aplikacji mObywatel składa się taki wniosek, w ciągu 5 dni karta do nas przychodzi. No i warto w razie czego ją mieć. Tak jak pan, panie europośle podkreślił, nie obejmuje ona refundowania planowanych zabiegów, czyli jeżeli chcemy wyjechać gdzieś na przykład zrobić sobie zęby, to nie zadziała. To nie jest refundacja rzeczy, na które państwo czekają, albo uznając, że kolejki w Polsce na operacje są tak długie, warto zapisać się gdzie indziej. To jest leczenie doraźne i o tym warto pamiętać.
To prawda. Ta mobilna czy cyfrowa wersja, ona została wprowadzona niedawno i rzeczywiście, czy to przez mObywatel, czy internetowo konto pacjenta, można sobie wyrobić cyfrową wersję, którą warto zapisać sobie w komórce i mieć na wypadek, ale to jest element takiego szerszego podejścia, bo w zeszłym roku właśnie przyjęto rozporządzenie w sprawie jednolitego portalu cyfrowego i tam zobowiązano państwa członkowskie do dostępu do większej ilości procedur administracyjnych, przeprowadzania ich w pełni online i to właśnie jest jeden z tych elementów, karta EKUS w postaci cyfrowej. Także będzie pewnie więcej też tych funkcjonalności, które będziemy mogli przeprowadzić bez ruszania się z domu. I to jest też ta korzyść dla obywateli.
Taką namiastkę chyba mogliśmy obserwować w kwestii certyfikatów szczepienia na COVID-19. One były właśnie w wersji elektronicznej, ujednolicone po kodach QR. Można było się zeskanować na lotnisku granicy i tak dalej.
To jest właśnie coś podobnego, bo będziemy mogli sobie pobrać ten certyfikat, który jest odpowiednikiem właśnie opłaconej składki ubezpieczeniowej, odpowiednikiem tej karty EKUS, najczęściej wydawanej na około rok, więc to warto mieć, warto pamiętać o tym przed wyjazdem na urlop czy do pracy za granicą.
Zdrowie fizyczne to jest jedna część, a druga bardzo istotna to zdrowie psychiczne obywateli Unii Europejskiej i rezolucja z 5 lipca, która między innymi stawia na to, żeby Europejczycy mieli prawo do rozłączenia się po pracy, czyli odpoczynku, który ustawowo jest zapewniony w krajach Unii Europejskiej, ale praca zdalna sprawiła, że ponad dwukrotnie częściej pracowaliśmy poza godzinami pracy, niż jest to w momencie, kiedy pracujemy w biurze.
To prawda, wszyscy chyba mamy z własnej praktyki taki moment, kiedy organizm już odmawia posłuszeństwa, jesteśmy przepracowani i potrzebujemy odpoczynku. I z jednej strony mamy świadomość tego, że pracując też zdalnie, korzystając z telepracy, spędzamy wiele godzin przy komputerze, ale przychodzi ten moment, kiedy musimy się odłączyć, nie być online 24 godziny na dobę. Też taka świadomość przyświecała autorom tej rezolucji, która chce zabezpieczyć i w istocie zmierza do przygotowania takiej specjalnej dyrektywy zapewniającej skuteczne prawo do odłączenia się, czyli prawo do tego, żeby szef nie mógł od nas wymagać, że po godzinach pracy określonych, czy to jest to 16-17 godzina, nie może od nas żądać, żebyśmy cały czas siedzieli przy włączonym komputerze i byli jeszcze, nie daj Bóg, poddani kontroli i śledzenia postępów w pracy. Wiemy, że takie narzędzia informatyczne są, więc które pozwalają w czasie rzeczywistym sprawdzać, czy pracownik pracuje nad jakimiś dokumentami, jakie są postępy. Więc to powoduje taki technostres i bardzo przyczynia się do problemów o charakterze psychologicznym, psychicznym, a z tymi rzeczywiście po okresie pandemii bardzo, bardzo mocno mamy do czynienia nie tylko w grupie osób młodych, ale generalnie wszyscy coraz częściej doświadczamy problemów o charakterze właśnie takim depresyjnym czy pewnych zaburzeń na tle psychicznym.
WHO ogłosiło, że depresja jest chorobą, która już jest w czołówce numerem 2, taką, na którą najczęściej zapadają ludzie na całym świecie. Unia Europejska stawia też na ochronę zdrowia psychicznego. Niestety Polska też przoduje w tych statystykach, bo jesteśmy na czele krajów, w którym młodzi ludzie najczęściej popełniają samobójstwo. W jaki sposób tutaj mają zmienić się wszelkiego rodzaju przepisy? Czy ma być na przykład tak, jak jest pielęgniarka szkolna w szkołach? Może i pomoc psychologiczna? Teraz już mamy psychologów szkolnych i tak dalej, ale oni zazwyczaj są dostępni raz w tygodniu.
Dlatego Parlament Europejski przyjął takie rekomendacje w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację zdrowotną, psychiczną Europejczyków. Raport Mental Health dał kilka takich wskazówek, że te działania państw członkowskich powinny odbywać się na wielu poziomach. Oczywiście to jest przede wszystkim poziom finansowy. Brakuje specjalistów, wykwalifikowanych pedagogów, psychologów w szkołach, bo tą grupą szczególnie narażoną są osoby młode, które bardzo są wystawione na wpływ tych toksycznych kontaktów w internecie. Mamy bardzo dużo zaburzeń o charakterze neurohormonalnym, behawioralnym. Zogniskowanie się czy skupienie funkcjonowania aplikacji właśnie na algorytmach monetyzujących uwagę w mediach społecznościowych praktycznie powoduje, że spędzają młodzi ludzie po kilkanaście godzin przy komórkach i to nie pozostaje bez wpływu na ich kondycję psychiczną. Ten taki swoisty wyścig do ideału, idealnego wyglądu powoduje, że wiele osób przeżywa duże problemy. No, mamy problem ze stygmatyzacją cały czas osób, które przyznają się do korzystania z opieki psychologicznej czy psychiatrycznej, więc tutaj potrzebujemy dobrych kampanii informacyjnych, które będą pokazywać, że przyznać się czy poprosić o pomoc drugiego człowieka czy specjalisty to jest nic zdrożnego. To jest po prostu jedna z wielu chorób, które mogą dotknąć każdego z nas, bo najczęściej powodem choroby są często czynniki genetyczne, ale też warunki środowiskowe, w jakich żyjemy. Brak często wsparcia, czy rodziny, czy przyjaciół, więc musimy o tym rozmawiać, musimy edukować, musimy wzmacniać w politykach krajowych państw członkowskich właśnie elementy wsparcia, również wzmacniać systemowo ochronę zdrowia w tych obszarach. Przez lata, jeśli popatrzymy na polski system ochrony zdrowia, to szpitale psychiatryczne były gdzieś tam na końcu łańcucha pokarmowego wspierania różnego rodzaju specjalności medycznych. Dzisiaj wiemy, że płacimy za to dużą, dużą cenę, więc potrzebujemy nowych oddziałów, wsparcia dziennego, ale również systemowego wsparcia na poziomie państw członkowskich, więc tych działań jest naprawdę dużo. Badania pokazują, że aż 150 milionów Europejczyków cierpi dzisiaj na zaburzenia psychiczne.
Niestety pandemia spotęgowała zarówno problemy zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Praca zdalna, nauka zdalna, izolacja. To wszystko sprawiło, że teraz powoli wspólnie musimy się jakoś odbudowywać i na tym też działania Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej, no i Europejskiej Unii Zdrowotnej mają się skupiać.
Jeśli popatrzymy na tematy, które mogą być na poważnie podjęte przez nowy parlament, nową Komisję Europejską, obok tych dotychczasowych strategicznych wyzwań właśnie dotyczących klimatu czy transformacji energetycznej, to ja widzę takie dwa obszary. To jest właśnie ochrona zdrowia, gdzie jest to przyzwolenie i oczekiwanie na większą efektywność ze strony systemów krajowych, ale też większe wejście Unii Europejskiej jako koordynatora, donatora tych polityk. No i kwestia bezpieczeństwa, kwestia obronności, kwestia odporności nas, społeczeństw na różnego rodzaju zagrożenia, również o charakterze epidemiologicznym. Pandemia była doświadczeniem, które powinno nas wiele nauczyć i przygotować na przyszłe kryzysy, które mogą nastąpić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Europoseł Adam Jarubas, przewodniczący Podkomisji Zdrowia Publicznego w Parlamencie Europejskim, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Po drugiej stronie mikrofonu Gabriela Jelonek i słyszymy się w następnym odcinku.
To były spotkania z Europą. Kolejny odcinek już za tydzień.